pamięci na śmierć. Nic nie potrafi nas tak skutecznie oderwać od świata i od jego przyjemności, a jednocześnie przejąć tą straszną chwilą, która decyduje o całej wieczności, jak widok zmarłego odprowadzanego na miejsce wiecznego spoczynku. O tym właśnie myśli Kościół, kiedy trzy razy w roku czyta nam Ewangelię o zmarłych, których wskrzesił Pan Jezus. Przypominając nam o śmierci, chce nas Kościół przygotować na podróż do domu wieczności. Raz stawia nam przed oczy 12-letnią dziewczynę, jedyną córkę z bardzo bogatego domu, którą śmierć zabiera, nie bacząc na płacze osieroconych rodziców. W drugim przypadku śmierć porywa młodzieńca w 25 roku życia i też nie zważa na to, że jest on jedyną pociechą i podporą owdowiałej matki. Wreszcie w trzecim przypadku mówi Ewangelia o śmierci Łazarza, który swoim siostrom Marcie i Marii Magdalenie zastępował ojca. Zdawałoby się, że kosa śmierci powinna była oszczędzić przynajmniej młodego Łazarza. Ale nie, bo oto mniej więcej w 40 roku życia wpędza go ona do grobu i oddaje na pastwę robakom. Jezus Chrystus musiał więc sprawić trzy cuda, żeby przywrócić tych zmarłych do życia. Otwórzmy więc oczy, bracia, patrzmy, jak przemija życie. Już zawczasu odrywajmy się od świata, zanim ostatecznie nie zrobi tego za nas nieubłagana śmierć. Święty król Dawid często nad tym rozmyślał i już wcześniej przygotowywał się na tę ostateczną podróż. Żebyście i wy postępowali tak samo, wykażę wam, że bezwzględnie powinniśmy pamiętać o śmierci, a przez to odrywać się od świata i jednoczyć z Bogiem. Największy nawet bezbożnik i niedowiarek nie może zaprzeczyć, że śmierć porwie każdego człowieka. Nie może temu zaprzeczyć, choć stara się tę myśl usunąć sobie z pamięci i pozbyć się jej jako przykrego natręta, który przeszkadza mu w używaniu świata, który rodzi niepokój i zamieszanie w duszy. Chrystus chce jednak, żeby myśl o śmierci i o wieczności towarzyszyła nam zawsze. Nie wskrzesza On dzieci, które jeszcze nie umieją używać rozkoszy ziemskich, ani zgrzybiałych starców, którzy pomimo przywiązania do uciech światowych, ani na chwilę nie wątpią, że ich koniec jest bliski. Przeciwnie, wskrzesza zmarłych w takim wieku, w którym ludzie najczęściej zapominają o tej zbawiennej myśli. Wskrzesza zmarłych pomiędzy 12 a 40 rokiem życia. Bo po 40 śmierć pędzi już za nami galopem. Z każdym dniem czujemy, jak maleją nasze siły, jak siwieją nam włosy, jak łysieje głowa, wypadają zęby, słabnie wzrok. Wszystko to mówi nam, że już niedługo trzeba będzie pożegnać się ze światem. Sami zresztą stwierdzamy, że nie jesteśmy już tacy jak dawniej. Nikt nie wątpi, że przyjdzie kiedyś dzień, w którym nie będzie nas już między żyjącymi, że zapomną o nas tak, jakby nas nigdy nie było na świecie. Popatrzcie na tę młodą, światową osóbkę, która tak bardzo chciała błyszczeć, tak chciała zwracać na siebie uwagę, podobać się światu. Proszę, umarła, została z niej garść prochu, po którym depczą nogi przechodniów. W grobie też już leży, wydany na łup robactwa, ten dumny człowiek, który tak się chlubił swoimi zdolnościami, swoimi bogactwami, szacunkiem, jakim go otaczano i urzędem. Już świat o nim zapomniał. Zobaczymy go dopiero na sądzie ostatecznym. Tam też poznamy jego grzeszne czyny. Czym jest ta chwila śmierci? Chwila, o której tak bardzo powinniśmy pamiętać. Trwa ona krótko i mało o niej wiemy, ale w tej krótkiej chwili odbywa się nagle długa podróż, przejście z ziemi do wieczności. To chwila straszna, bo w niej ginie dla człowieka wszystko. Umiera on dla wszystkich stworzeń. To chwila złowroga, bo w niej następuje rozłączenie duszy od ciała. W tej chwili człowiek traci wszystko. Jego postać staje się dla świata wstrętna. Jego oczy gasną, usta niemieją, ręce i nogi zostają pozbawione ruchu. Twarz blednie, ciało zaczyna się psuć i staje się przedmiotem trwogi dla osób pozostających przy życiu. To chwila nieznająca litości, bo w niej najwięksi władcy i bogacze tracą znaczenie, majątek i sławę, a w spadku przypada im tylko grób. To chwila bardzo upokarzająca, bo największego mocarza zrównuje z największym na ziemi nędzarzem. Giną wtedy wszelkie odznaczenia i zaszczyty. Wszystko schodzi do tego samego poziomu. To chwila pełna grozy, bo przynosi straty, których nie sposób odrobić, jako że ich skutki stają się wieczne. Pismo Święte powiada o umierającym. Pójdzie człowiek do domu wieczności swej. Zgon nie trwa długo, ale jest momentem rozstrzygającym, bo odtąd ani grzesznik nie może się spodziewać żadnego miłosierdzia, ani sprawiedliwy nie zbiera już zasług. Pamięć o tej ostatniej godzinie napełniła klasztory ludźmi, nieraz wysoko postawionymi na świecie. Porzucili oni wszystko na ziemi, żeby swobodniej móc myśleć o tym strasznym przejściu z ziemi do wieczności. Myśl o śmierci zaludniła też pustynię i sprawiła, że ludzie z miłości ku Bogu, z dala od zgiełku światowego, oddawali się surowym pokutom. Dlaczego więc wy, drodzy bracia, tak mało myślicie o tej rozstrzygającej chwili? Ile dusz wskutek tego zaniedbania pali się teraz w nieugaszonym ogniu? Porzućcie choć na chwilę świat, jego dobra i przyjemności, i pomyślcie o tej strasznej chwili. Pójdźcie za przykładem świętych, dla których to rozpamiętywanie było zajęciem najważniejszym. Niech ginie to, co ulatuje z czasem, a wy skierujcie spojrzenie na rzeczy trwające wiecznie. Ta myśl jest w stanie oderwać od grzesznych upodobań. Ona przeraża nawet królów na tronach, sędziów w trybunałach i lekko duchów pogrążonych w używaniu i rozkoszy. Dam wam przykład, który dowodzi, że tej myśli nic się nie oprze. Święty Grzegorz Wielki bardzo usilnie pracował nad zbawieniem pewnego młodzieńca, który namiętnie zakochał się w pewnej młodej osobie. Kiedy dziewczynę zabrała śmierć, młodzieniec popadł w straszny smutek i nie chciał przyjąć żadnej pociechy. Święty Grzegorz Papież modlił się i pokutował, żebrząc o miłosierdzie Boże dla tego młodego człowieka. Wreszcie udał się do niego i powiedział: Przyjacielu, chodź ze mną i przyjrzyj się jeszcze raz tej osobie, po której stracie tak wzdychasz i płaczesz. Wziął go za rękę i zaprowadził na grób zmarłej. Kiedy otwarto trumnę, młodzieniec zobaczył w niej ciało straszliwie rozłożone i pełne robactwa, tak, że aż cofnął się z przerażenia. Nie, przyjacielu, nie uciekaj. Popatrz sobie przez chwilę na ten obraz śmierci. Zobacz, co się stało z pięknością, która tak cię oczarowała. Widzisz tę głowę bez ciała, widzisz te zgasłe oczy, te nagie kości, ten proch, zgniliznę i robactwo? Przyjacielu, to jest przedmiot twojej miłości. Coś, dlaczego naraziłeś na niebezpieczeństwo swoją duszę. Po tym doświadczeniu młodzieniec zmienił się całkowicie. Dostrzegł już, jak znikomą rzeczą jest uroda. Dostrzegł, że przemija ona jak strzała w locie. Niedługo potem porzucił zresztą świat i poszedł do klasztoru, w którym opłakiwał błędy swojej młodości, przygotowując się do dobrej śmierci. Jaki szczęśliwy człowiek! Zawczasu już dane mu zostało zrozumieć, jak znikomy jest świat. Gdybyście często oddawali się myśleniu o śmierci, wasze życie z pewnością bardzo by się zmieniło. Ach, bracia, w godzinie śmierci ludzie oceniają wszystko całkiem inaczej niż za życia. Dam wam przykład pewnej znakomitej pani, która używała świata i wszystkim chciała się podobać. Ale nadeszła ostatnia godzina i dla niej. Godzina, której się jeszcze nie spodziewała. Kiedy zachorowała, z początku mówiono jej, że nie ma w tym nic groźnego. Łudzono ją, jak to często postępują ludzie z chorymi, że niebawem wróci do zdrowia. Choroba jednak wzmagała się z każdym dniem. Stan był groźny i dlatego chciano ją przygotować na przyjęcie sakramentów świętych. Na wiadomość o tym chora przestraszyła się, bo nigdy dotąd o śmierci nie myślała. Wydaje mi się, że stan mój nie jest aż tak zły, powiedziała do swojego otoczenia. Mam jeszcze czas. Wtedy powiedziano jej, że nie ma na co czekać, bo lekarze nie mają nadziei, żeby wyżyła. Niewiasta, kiedy to usłyszała, zaczęła płakać i skarżyć się, że musi już opuścić świat, choć przecież mogłaby jeszcze używać jego przyjemności. Domownicy tłumaczyli jej, że przecież nikt z ludzi nie jest nieśmiertelny, że choćby z tej choroby wyszła, to w końcu i tak kiedyś trzeba będzie pożegnać się ze światem, że trzeba oczyścić sumienie, żeby móc z ufnością stanąć przed Trybunałem Boga. I rzeczywiście, chora weszła w siebie, zaczęła żałować za grzechy, wyspowiadała się szczerze i chętnie złożyła życie w ofierze Bogu, zdając się przy tym całkowicie na jego wyroki. Przed śmiercią wezwała do siebie jeszcze swoje przyjaciółki i płacząc powiedziała im: Moje kochane, niedługo muszę stanąć przed Jezusem i zdać przed Nim surowy rachunek. Dobrze wiecie, że źle służyłam Bogu i bardzo się boję o moją duszę. Uciekam się jednak do Jego miłosierdzia. Przyjaciółki drogie, nie czekajcie na godzinę śmierci, ale już teraz zacznijcie spełniać dobre uczynki. Widzę was po raz ostatni i zaklinam, nie traćcie ani chwili z tego czasu, którego wam Pan Bóg udziela. Dla mnie wszystko już minęło. Nie mogę zbierać zasług, zostają mi tylko łzy, pokuta i bojaźń sądów Bożych. Do widzenia, idę do wieczności. Nie zapominajcie o mnie w modlitwach. Może Bóg mi przebaczy, a wasze modlitwy skrócą mi cierpienia czyśćcowe. Koleżanki odeszły z płaczem, bo słowa umierającej zrobiły na nich ogromne wrażenie. Zaczęły więc zawczasu zbierać w sobie zasługi na życie wieczne i odtąd nie odkładały już swego nawrócenia na godzinę śmierci. Oby i w was pod wpływem myśli o śmierci i na widok zmarłego dokonała się podobna przemiana. Przecież i wy, tak samo jak tamte panie, które nawróciły się w obliczu śmierci tej młodej damy, musicie zbawić swoje dusze. Mój Boże, dlaczego tak bardzo lgniemy do życia, które szybko przemija? Dlaczego tak mało kochamy Boga, który ma być naszym szczęściem przez całą wieczność? Dlaczego tak bardzo kochamy świat i jego przyjemności, skoro nago przyszliśmy na ziemię i nic też z niej nie zabierzemy do grobu? Słynny Saladyn, przed którym drżał cały okrąg ziemski, zrozumiał w chwili śmierci, jaką marnością jest sława i potęga. Rozkazał więc swojemu chorążemu uciąć kawałek płótna, w które miało być owinięte jego ciało przed złożeniem do grobu, zawiesić go na wysokiej tyce, a potem obnosić po mieście i donośnie wołać: oto wszystko, co ze swych skarbów i zwycięstw zabiera do grobu zwycięzca wschodu i pan zachodu, wielki Saladyn. Mój Boże, o ile bylibyśmy roztropniejsi, gdyby ta myśl nigdy nas nie opuszczała. Gdyby ten skąpiec, co krzywdzi i oszukuje bliźnich, chociaż przez chwilę pomyślał o godzinie, której będzie musiał wszystko opuścić, czy dla tak ulotnych dóbr ryzykowałby wtedy utratę zbawienia wiecznego? Ogromna rzesza ludzi żyje na tym świecie tak, jakby go nigdy nie miała opuścić. Nic dziwnego, że tyle osób w tej moralnej ślepocie ginie. Dam wam przykład, który tego dowodzi. Uczonego i świątobliwego kardynała Bellarmina, autora głębokich dzieł teologicznych, wezwano raz do chorego, który piastował wysoki urząd, a ponadto za szkodą swojej duszy chciwie gromadził pieniądze. Kardynał chętnie pospieszył do jego łoża, bo myślał, że tamten chce się jak najlepiej pojednać z Bogiem. Wszedł do jego mieszkania i zaraz zaczął mu mówić o zbawieniu duszy. Ale chory przerwał mu i powiedział: nie po to cię tu, ojcze, wezwałem. Chciałem cię prosić, żebyś pocieszył moją żonę. Ona na myśl o mojej śmierci bardzo rozpacza. Co do mnie, to idę prosto do piekła. Kardynała bardzo zdziwiło, że ten dostojnik mógł z podobną obojętnością wygłosić takie słowa. Bolała go jego ślepota i zatwardziałość, więc zaczął go namawiać: przyjacielu, żałuj, wyspowiadaj się, Bóg miłosierny ci przebaczy. Ale nieszczęśnik odpowiedział, że szkoda na darmo tracić czas. On swoich grzechów znać nie chce, a w piekle będzie dosyć czasu na ich rozpamiętywanie. Kardynał błagał go i zaklinał na wszystko, żeby miał litość nad swoją duszą. Obiecywał mu przebaczenie i niebo, jeśli tylko okaże skruchę. Nic nie pomogły namowy. Zatwardziały grzesznik umarł w niepokucie. I tak jest naprawdę. Kto za życia nie myśli o śmierci, ten najprawdopodobniej nigdy o tym nie pomyśli. Nie naprawi też krzywd, jakie wyrządził. A kto o niej pamięta, ten uniknie wielu grzechów i nie zostanie na wieki pogrążony w rozpaczy. Ten sam kardynał opowiada, jak odwiedził w chorobie jednego ze swoich przyjaciół, zachęcając go do spowiedzi i do żalu za grzechy. Chory zapytał go wtedy:
Powiedz, ojcze, co to jest ten akt skruchy? Bo dla mnie pojęcie całkiem obce.
Wyjaśnił mu więc kardynał, że chodzi o obrzydzenie sobie grzechów, jakie się popełniło, i o postanowienie unikania ich w przyszłości.
Daj spokój, ojcze, nie dodawaj mi jeszcze kłopotu,
powiedział na to ten zaślepiony, zatwardziały grzesznik, a potem umarł, nie okazując najmniejszego żalu. Boże, jak bardzo biedny jest człowiek, który stracił wiarę. Dla niego nie ma już ratunku. Słusznie się mówi, jakie życie, taka śmierć. Gdyby pijak pomyślał o tym, że u końca jego zabaw i rozpasania czeka śmierć, że jego ciało stanie się pożywką dla robactwa, a biedna dusza palić się będzie w piekle, to czy trwałby dalej w swoim nałogu? Ale niestety, on sobie z tego wszystkiego kpi i dalej brnie w zło, jakby z tym życiem wszystko miało się zakończyć. Zły duch bardzo się stara wymazać z ludzkiej pamięci zbawienną myśl o śmierci. Wie przecież, że może ona wyciągnąć grzesznika z bagna grzechu i pojednać go z Bogiem. Dlatego też z drugiej strony święci bardzo się starali, żeby tę właśnie myśl w duszy podtrzymywać. Właśnie dlatego na przykład święty Wilhelm, arcybiskup z Bourges, wyjątkowo chętnie, chyba że zachodziła jakaś ważna przeszkoda, brał udział w pogrzebach. Inny z kolei święty spędził cały rok w lesie, żeby się dobrze przygotować do śmierci. Bo jak mówił, kiedy już ona nadejdzie, będzie na to za późno. Jaką wielką moc ma ta myśl, jak bardzo zabezpiecza ona przed grzechem, jak skłania do dobrych uczynków. Niech tylko taki rozpustnik zastanowi się nad tym, że jego ciało, to ciało, któremu on teraz tak dogadza, rozsypie się w proch. Niech rozważy, jak mnóstwo suchych ludzkich kości spoczywa na cmentarzach. Niech tylko chwilę uwagi poświęci grobom. Niech się przyjrzy tym gnijącym i śmierdzącym trupom, tym czaszkom na pół pożartym przez robactwo. Nie uderzy go ten widok, nie będzie opłakiwał swoich grzechów i swojego zaślepienia, tego, że się ośmielił bezcześcić swoje ciało, które jest świątynią Boga? Pokazać wam, jak umiera taki nieszczęśliwy rozpustnik, taki, co za życia nigdy nie chciał myśleć o śmierci? Opowiada święty Piotr Damiani, że pewien Anglik, chcąc dogodzić swoim wstrętnym chuciom, zapisał duszę diabłu, ale pod tym warunkiem, że szatan na 3 dni naprzód powiadomi go o zbliżającej się śmierci. Wykalkulował sobie, że tyle mu wystarczy, żeby się nawrócić i poprawić. Jaki ślepy jest człowiek, który choć raz tylko popróbuje grzechu.
walał się ten Anglik w bagnie nieczystości. Ciągnął straszne jarzmo rozwiązłości aż do samego zgonu. A szatan, chociaż jest kłamcą, dotrzymał danego rozpustnikowi słowa. Tylko że ten wcale teraz nie chciał pokutować. Kiedy ludzie mówili mu o zbawieniu duszy, o spowiedzi, jakby zasypiał i nie dawał żadnych odpowiedzi. Ale kiedy była mowa o sprawach doczesnych, przeciwnie, natychmiast się ożywiał i odzyskiwał świadomość. I jak żył w nieczystościach, tak też w nich umarł. A Bóg jako przestrogę dla innych pokazał, że ten nieszczęśnik poszedł na potępienie. Łoże zmarłego otoczyły bowiem czarne, wielkie psy i wydawało się, jakby chciały się rzucić na swój łup. Nawet na jego grobie je widziano, jak gdyby pilnowały tam swego wstrętnego depozytu. A ile jeszcze mamy podobnych, przerażających przykładów? Gdyby znowu człowiek ambitny pomyślał, jak przeminie jego wielkość, jak go przysypią ziemią, jak z całej jego sławy zostanie tylko parę słów na kamieniu grobowym. Tu leży ten i ten. Nie zastanowiłby się nad sobą? Pewien człowiek, który za życia nie myślał wcale o zbawieniu swojej duszy, a tylko o zabawach i o gromadzeniu majątku, w godzinie śmierci uświadomił sobie nagle, jak bardzo był zaślepiony. I wtedy polecił umieścić na swoim grobie napis: tu leży szaleniec, który odszedł ze świata, nieświadom tego, po co go Bóg na nim umieścił. Grzesznicy drwią sobie z Bożych łask, nie podnoszą się ze swoich nałogów. Ale przyjdzie chwila, w której Bóg ich opuści, a wtedy poumierają w grzechach. Myśl o śmierci bardzo skutecznie oddziałuje na człowieka, zagrzewając go do cnoty. To ona na przykład spowodowała nawrócenie świętego Franciszka Borgiasza. Kiedy przebywał on na dworze hiszpańskim, umarła akurat Izabela, żona Karola V. Franciszek odprowadzał wówczas jej zwłoki do grobów królewskich w Grenadzie. Przed spuszczeniem trumny do grobowca otwarto wieko, żeby zgodnie z etykietą stwierdzić, że są to zwłoki zmarłej cesarzowej i spisać odpowiedni akt. Po otwarciu tej trumny Franciszek Borgiasz zobaczył, że tak piękna niegdyś twarz zupełnie zczerniała i na wpół zgniła, że oczy się zapadły, a z trumny wydobywał się smród nie do wytrzymania. Zawołał wtedy: tak, przysięgam, że to ciało cesarzowej, ale rysów rozpoznać już nie można. Od tej chwili zaczął rozmyślać nad tym, jak ulotna jest piękność, jaką nicością są wysokie stanowiska i godności. Potem porzucił świat i zaczął pracować na chwałę Bożą i dla zbawienia swojej duszy. Często powtarzał: co się stało z tą władczynią, która uchodziła za pierwszą piękność na świecie? Jakże ślepy jest człowiek, że ze szkodą dla duszy przywiązuje się do lichych stworzeń. I to ta błoga myśl zdobyła mu niebo. A dlaczego my nie pamiętamy o śmierci, żeby dobrze się do niej przygotować? Dlaczego wydaje się nam ona tak odległa? To prawda, zły duch nie ma czelności, żeby jak pierwszym rodzicom wmawiać nam: nie umrzecie. W to nikt by mu już teraz nie uwierzył. Używa jednak innego sposobu i mówi nam: nie umrzecie tak prędko. W ten sposób łudzi grzeszników i sprawia, że odkładają nawrócenie na sam koniec, kiedy być może będzie już za późno. Dam wam jeszcze inny przykład na to, jak skutecznie działa widok śmierci na duszę, choćby najbardziej grzeszną. Otóż dwoje młodych ludzi żyło w zakazanych stosunkach. Młodzieńca zabito potajemnie w lesie, ale pies, który w czasie morderstwa znajdował się przy swoim panu, wrócił do dziewczyny. Ciągnął ją za suknię, jakby chciał ją za sobą poprowadzić. I rzeczywiście, dziewczyna poszła na to miejsce, do którego prowadził ją pies, i tu odnalazła swojego kochanka, zabitego przez bandytów, leżącego w kałuży krwi. Wtedy zaczęła płakać, mówiąc sobie: gdzie ja bym była teraz, gdyby spotkało mnie to samo? Paliłabym się w piekle, jak pewnie się pali z mojego powodu ten biedak. Łajdaczko, jak mogłaś żyć tak występnie? Jak wygląda teraz twoja dusza? Dzięki ci, Boże, że nie dałeś mnie innym za przykład tego, jak strasznie karzesz grzeszników. Potem porzuciła świat, poszła do klasztoru, pokutowała i umarła jako święta. Nie odkładajcie pokuty, nawróćcie się natychmiast, bo zatwardziałych grzeszników Pan Bóg w godzinę śmierci opuszcza. Pewien człowiek żył długo w swoich nałogach. Poprawił się, to prawda, chwilowo, ale po jakimś czasie znowu wrócił do dawnych grzechów. Przyjaciele martwili się stanem jego duszy i często go namawiali, żeby się nawrócił do Boga. On im to przyrzekał, ale w sumie nie robił nic, żeby z grzechów wybrnąć. Któregoś dnia ci właśnie przyjaciele powiedzieli mu, że w sąsiedniej parafii mają się odbywać rekolekcje i że wobec tego przyjdą po niego następnego dnia rano i razem pójdą do tej parafii. Ale ten człowiek był już zepsuty. Od dawna kpił sobie z Boga i tak samo z szyderczym uśmieszkiem odpowiedział też swoim przyjaciołom: dobrze, pójdzie z nimi. Wczesnym rankiem przyszli więc do jego domu w błogiej nadziei, że wreszcie grzesznik zbliży się do Boga. Jaki jednak straszny widok ich uderzył, kiedy weszli do jego domu. Leżał już martwy. Umarł nagle w nocy, nie miał czasu ani na spowiedź, ani na żal za grzechy. I gdzie się podziała ta nieszczęśliwa dusza, która pogardziła łaską miłosiernego Boga? Myśl o śmierci wywołuje więc trojaki stosunek. Po pierwsze, odrywa nas od świata. Po drugie, ujarzmia nasze namiętności. Po trzecie, skłania nas do lepszego życia. Świat tylko do czasu jest w stanie nas oszukiwać. Rzeczy stworzone nie będą mogły do końca wymazać z naszego umysłu wspomnienie śmierci. Kiedy człowiek ma stale w pamięci śmierć, to uważa się za podróżnego na ziemi, za przechodnia, którego nic nie może zatrzymać w drodze, bo on idzie do ojczyzny. Święty Hieronim, żegnając w godzinie śmierci swoich uczniów, mówił do nich: dzieci moje, jeżeli chcecie mieć spokojne sumienie w godzinie śmierci, tak jak ja teraz, to za życia odrywajcie się od wszystkiego. Jeżeli w tej strasznej chwili nie chcecie się bać, nie kochajcie tego, co będziecie musieli opuścić. Kogo świat nie oszukał, kto pogardził jego rzekomymi dobrami, jego fałszywymi słodyczami i szalonymi obietnicami, temu będzie łatwo umierać. Drugim skutkiem, jaki wywołuje myśl o śmierci, jest ujarzmienie namiętności. Ta myśl wykazuje przedziwną moc w czasie pokusy. Doświadczyli tego na sobie święci. Święty Paweł Apostoł powiada, że umiera każdego dnia. Chrystus Pan za życia też często mówił o swojej męce. Maria Egipcjanka z pomocą tej właśnie myśli odpędzała pokusy. Święty Hieronim tą myślą niemalże oddychał. W dziełku zatytułowanym Życie Ojców na pustyni czytamy o pewnym pustelniku, który zwalczał pokusy, patrząc na jakąś rzecz pozostałą po zmarłej osobie. Inny młody pustelnik pytał kiedyś starszego: jak, ojcze, mam się zachowywać w czasie pokus, zwłaszcza przeciwko świętej cnocie czystości? Synu mój, odparł święty starzec, pamiętaj o śmierci i o mękach, jakie ponoszą w piekle nieczyści, a ta myśl z pewnością odpędzi od ciebie złego ducha. Święty Jan Klimak opowiada, że pewien pustelnik w czasie pokusy zwykł mawiać do siebie: ach, nieszczęśliwy, za chwilę umrzesz, a do tej pory nie zrobiłeś jeszcze nic, żebyś mógł spokojnie stanąć przed obliczem Boga. Tak, bracia, kto chce zbawić duszę, niech nigdy nie traci tej myśli z pamięci. Po trzecie, myśl o śmierci nasuwa nam pobożne refleksje. Stawia nam przed oczy całe nasze życie i przypomina, że zabawy i rozrywki zamienią się w chwili zgonu w gorycz, że wtedy grzechy okażą się dla duszy jadowitym wężem. Dopiero w godzinie śmierci zrozumiemy, ile czasu straciliśmy na darmo, ile zmarnowaliśmy łask. Pewien umierający urzędnik zaprosił do swojego łoża księcia, któremu długie lata bardzo wiernie służył. Książę spełnił wolę konającego i odwiedził go. Proś mnie o co tylko chcesz, powiedział mu wtedy, niczego na pewno ci nie odmówię. Mój książę, odezwał się na to umierający, przedłuż mi proszę życie o jeden kwadrans. Ach, przyjacielu, tego nie jestem w stanie zrobić. Proś o coś innego, jeżeli chcesz być wysłuchany. Niestety, jęknął chory, gdybym tak wiernie, jak służyłem tobie, służył Bogu, dostałbym nie kwadrans, ale całą wieczność. Podobnie mówił w godzinie śmierci pewien uczony prawnik. Byłem szaleńcem, że tyle pisałem dla świata, a nie zrobiłem niczego dla własnej duszy. Muszę umrzeć, chociaż jestem niespokojny, bo za życia prawie niczego nie zrobiłem dla Boga. Szczęśliwy ten człowiek, jeśli przynajmniej sam w godzinie śmierci skorzystał z tych zbawiennych myśli. I wreszcie powinna nas myśl o śmierci skłaniać do czuwania i do przygotowywania się do niej. Jeśli nie przygotujemy się na chwilę ostateczną, to zostaniemy kiedyś na zawsze wyłączeni ze społeczności Jezusa Chrystusa, Matki Najświętszej, aniołów i świętych. Pójdziemy natomiast na spalenie tam, gdzie jęczą złe duchy i potępieńcy. Posłuchajcie, jaką radę dawał w godzinie śmierci swoim uczniom święty Hieronim. Mistrz bardzo przecież w rzeczach Bożych doświadczony. Jego niejako testamentem były te słowa: umieram, Za chwilę moja dusza opuści już ciało. Za pewnik niemal uważam zdanie, że z tysiąca nałogowych grzeszników ledwie jeden się zbawi i szczęśliwie zakończy życie. Bo kto chce dobrze umrzeć, ten każdego dnia musi myśleć o śmierci. Niech się wam nie wydaje, że mówię tak dlatego, że jestem chory. Ten sąd opieram na całym moim przeszło 60-letnim doświadczeniu. Tak, moje dzieci, z tysiąca osób, które źle żyją, zaledwie może jedna będzie miała szczęśliwą śmierć. Nic tak skutecznie nie prowadzi do pobożnego życia, jak myśl o śmierci. Jaki z tego wszystkiego wniosek? Taki, że myśląc często o śmierci, utrzymacie się w łasce Bożej. A jeśli nie jesteście w stanie łaski, to dzięki temu myśleniu pojednacie się jak najprędzej ze Stwórcą. Oderwiecie wasze serca od dóbr i przyjemności ziemskich. Mężnie i w duchu chrześcijańskiej pokuty będziecie znosić nędzę tego życia, upatrując w nich dowód miłości Boga do was. Powiecie sobie, pędzę do progów wieczności. Za chwilę nie będzie mnie już na tym świecie. A gdzie będę przez całą wieczność, kiedy opuszczę ziemię? W niebie będę, czy w piekle? To przecież zależy od mojego życia. Niech więc i stary, i młody często myśli o śmierci, żeby się do niej jak należy przygotował. Szczęśliwy jest ten, kto w każdej godzinie mógłby śmiało stanąć przed Bogiem. Tego szczęścia wam życzę. Amen.